Maciej Tobiszowski. Tobiszewski. Wszystko dlatego, że jest taki minister, wiceminister, tak, Grzegorz Tobiszewski, ale to zupełnie inna postać i nie rodzina, i nie to nazwisko.
Żadne
i zupełnie...
Nie odżegnuję się od pana ministra, ale nie jesteśmy...
I przekątna rzeczy pospolitej. A my tutaj mamy Olsztyn, Radę Miejską, Prawo i Sprawiedliwość w Olsztynie. Jak wygląda układ sił w Radzie Miejskiej?
Układ sił? No, Prawo i Sprawiedliwość jest w opozycji do obecnej koalicji już od pewnego czasu. Od bardzo długiego czasu Olsztynem rządzi tak naprawdę prezydent Grzymowicz ze swoją koalicją Platformą oraz cichym koalicjantem, czyli Czesławem Jerzym Małkowskim ze swoim klubem. Wystarczy prześledzić tylko nawet głosowanie, nawet nad budżetem. Jak trzeba było, to w sukurs przyszedł pan prezydent Małkowski dla pana prezydenta Grzymowicza. Ręka w rękę.
Przypomnijmy, Jerzy Małkowski, szerzej w Polsce znany jako Jerzy Zwierzy. Taki przydomek sobie zdobył. Wtedy Olsztyn stał się przez chwilę sławnym politycznie miastem, bo prezydent wywołał skandal. Skandal ogólnopolski, przypomnijmy.
Tak, skandal ogólnopolski, który się ciągnie do teraz. Sądy nie mogą sobie dać rady z tym przez ponad 10 lat.
Tam było 20 zarzutów, parę. I natury obyczajowej, i natury finansowej, Czy powiedział pan Jerzy Małkowski, czyli jak rozumiem, pan były prezydent nie stracił nazwiska, nie zostało mu zredukowane do M i kropki?
Nie, nie zostało zredukowane. Jeszcze nad tym... To cała saga jest, cała saga tak naprawdę, która się nie kończy do teraz. No mam nadzieję, że teraz to zostanie jednak zakończone, bo nie może być takiej sytuacji, że ktoś istnieje w polityce mając tak poważne zarzuty, które tak naprawdę został tylko jeden, natury obyczajowej, inne się po prostu przedawniły.
Czyli dał szansę byłemu prezydentowi. Piotr Grzymowicz to jest były wiceprezydent Jerzy, czyli to jest ta sama opcja.
Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, sądzę, że wszyscy to rozumieją. Tak, to jest ta sama opcja.
Kontynuacja, a mimo to wszyscy mówią, oficjalnie nie ma potwierdzenia, ale wszyscy w Olsztynie mówią, że panowie naprzeciwko siebie staną, że będziemy mieli w Olsztynie wysyp kandydatów, bo Platforma z Nowoczesną będą miały dzisiaj swojego, bo dzisiaj będzie konferencja w Olsztynie, będą liderzy tych dwóch ugrupowań Nowoczesnej Platformy i wskażą swojego kandydata. Będzie obecny prezydent, będzie były prezydent, no i jest państwa kandydat, więc tłok w wyścigu do fotela prezydenta Olsztyna.
Wydaje mi się, czym więcej kandydatów, tym jest lepiej dla ludzi tak naprawdę, bo jest z czego wybrać. Kłopot jest tylko i wyłącznie z jakością
właśnie,
tak naprawdę.
Co to jest za wybór, kiedy mamy byłego prezydenta aferzystę, obecnego prezydenta, który robi wątpliwe inwestycje, prekandydata totalnej opozycji, to tutaj nie ma jakiegoś wielkiego wyboru. No i jest kandydat PiSu, czy kandydat Porozumienia, kandydat czyj?
To jest kandydat Zjednoczonej Prawicy, panie redaktorze.
Tak, czyli także Prawa i Sprawiedliwości z pełnym poparciem i pełnym zaangażowaniem struktur, które się w tą kandydaturę włączyły i pełną parą pracują, żeby to był sukces.
Oczywiście, że tak. Dlatego, że to jest kandydat, który został przedstawiony przez Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj
nie ma wątpliwości.
Nie ma wątpliwości.
Mimo że lat temu cztery kandydatem PiS-u w Olsztynie była, zdaje się, pani poseł
Arendt.
Tak, pani poseł Arendt. I o ile dobrze sięgam pamięcią, wynik nie był oszłamiający.
Ale do drugiej tury się pani Iwona Arendt nie dostała, ale zajęła trzecie miejsce.
To jak na partię rządzącą Rzeczypospolitą nie jest wybitny wynik.
4 lata temu nie rządziliśmy jeszcze w Polsce.
To też pokazuje specyfikę Olsztyna, że to nie jest łatwy teren dla Prawa i Sprawiedliwości.
Nie jest łatwy teren, ale nie można cały czas tłumaczyć się z tym, że my mamy tutaj, jak to się mówi, czerwone Zagłębie, czy czerwony Olsztyn. Ja tego tak nie nazywam. Po prostu tak to wygląda, a nie inaczej. Natomiast wiatry dobre wieją w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że my to wykorzystamy w tych wyborach samorządowych.
To właśnie będzie pytanie następne. Jaki jest pomysł, żeby odbić? Powiedział pan, że rządzi, że PiS jest w opozycji w Radzie Miejskiej. Jaki jest rozkład sił? Ilu wy macie radnych? Ilu radnych ma pan prezydent? Ilu radnych ma Platforma? Jak to ilościowo wygląda? Pan pamięta, pan zna na pamięć te statystyki?
Postaram się tutaj w jakiś sposób odpowiedzieć na to pytanie, bo to się bardzo zmieniało.
Jest migracja między...
Jest. Odeszły chyba dwie osoby z Platformy Obywatelskiej. Jedna została członkiem Nowoczesnej. Z koalicji niby wystąpiła pani radna z PSL-u, bo jest to jedna osoba. Czterech radnych ma klub prezydenta Grzymowicza. Czterech radnych jest u pana Czesława Jerzego Małkowskiego i siedmiu radnych ma Prawo i Sprawiedliwość. Jednego radnego ma SLD.
O proszę, to jeszcze tutaj taki zamierzchła skamielina polityczna też się u państwa. A czy jak dobrze wiecie, wy jesteście klubem w zasadzie największym, tylko że...
Tak, największym.
Ale rządzi koalicja mniejszych przeciwko PiS-owi.
Tak, jakoś to tak wygląda, że niestety tutaj straszna partia Prawo i Sprawiedliwość łączy wszystkich w Radzie Miejskiej, z tym, że efekt tego łączenia jest bardzo mizerny.
To jeszcze tylko... Zapytam się o program, bo teraz będzie pan Grzymowicz startował na trzecią kadencję, czyli niepełną, na drugą pełną kadencję. Czy to jest tak, że pan prezydent zrealizował swój program, swoje obietnice inwestycyjne w mieście, które składał lat temu cztery?
Pan prezydent teraz może wszystko obiecać tak naprawdę. Wiele rzeczy wcześniej była mowa, chociażby o stadionie Stomilu. Zawsze o tym żeśmy rozmawiali, ale ten temat wraca tylko i wyłącznie przed wyborami i jest dla pana prezydenta tak zwaną kiełbasą wyborczą. Identycznie co ostatnio była sytuacja taka, że przy swojej konferencji prasowej nazwałem pana prezydenta Grzymowicza grabarzem olsztyńskiej kultury, bo o kulturze zapomniał. Przez 10 lat to około 15 milionów złotych było wydawane, ale nic nie było to zwiększane. Ta kwota się nigdy nie zwiększyła, a potrzeby są coraz większe. Tak jak słynny komin na Knosałej Siedemce, pan prezydent nie potrafił znaleźć pieniędzy na to, żeby go wyremontować i zrobić tam takie naprawdę autentyczne centrum kultury. Natomiast teraz od razu obiecał, że ten budynek wyburzy i postawi od nowa.
Pan radny nie zajmuje się budżetem, ale o ten budżet muszę zapytać, jak wyglądają finanse miejskie. Kiedy się patrzy na zestawienie wszystkich samorządów w Polsce, to można zauważyć tendencję, że coraz więcej naszych jednostek samorządowych ma nadwyżkę budżetową, że coraz lepsza jest kondycja finansowa polskich samorządów. W Olsztynie chyba jest odwrotnie.
No u nas to jest deficyt, który jest budżetowy, który jest w tym roku, to jest trzy razy większy niż w poprzednim.
Olsztyn się coraz bardziej zadłuża.
Tak.
Z roku na rok.
Tak.
A jaka jest skala budżetu Olsztyna? Jakimi pieniędzmi dysponuje?
Miliard 200 milionów około, taka to jest kwota.
Rocznie, do rozdysponowania.
Tak.
Ile z tego idzie na inwestycje? Pan się orientuje? Ile są stałe koszty edukacji?
To jest lwia część tak naprawdę. Ja tutaj mogę powiedzieć, a dla porównania. Budżet, jeżeli chodzi o olsztyńską kulturę, to jest 15,5 miliona złotych.
Na
miliard 200 milionów. To proszę zobaczyć, w jaki sposób...
Nawet nie obliczę procentów.
No ja też nie potrafię.
Jest to
procent zbyt mały tak naprawdę.
Właśnie ja myślę, że tutaj mówić o procencie, trzeba by mówić o promilu. No dobrze, to weźmy na koniec temat panu bliski, też ogólno Polski, bo Teatr Jaracza, scena narodowa, jedna z sześciu scen narodowych w Rzeczypospolitej. Teatr, wokół którego od lat narastał konflikt. Kończy się kadencja dyrektora Janusza Kijowskiego. I co dalej się stanie z Teatrem Jaracza?
Został
ze słynną, istotną sceną teatralną w Polsce.
Tak. Tutaj niespodziewanie się coś takiego stało tak naprawdę. Jeżeli chciano ogłosić konkurs, powinno się to zrobić dużo wcześniej, a nie teraz. No stało się to dlatego, że część, niewielka grupa aktorów wywołała taki bunt tak naprawdę na pokładzie, co tak naprawdę podzieliło aktorów sceny naszego Jaracza. Ja nie jestem przeciwko temu, żeby był konkurs, tylko on musi być ogłoszony odpowiednio wcześniej, żeby mogli się zgłosić odpowiedni kandydaci, a tak mamy po prostu chaos i cały czas jeden wielki znak zapytania. Bo kadencja Janusza Kijowskiego kończy się 31 sierpnia, a ten konkurs, do 20 lipca mogą kandydaci składać swoje oferty. Bardzo późno, sam pan przyzna.
Późno. Nie jestem ekspertem od konkursów w instytucjach kultury, ale być może to nie jest, być może powinno być kilka miesięcy, a nie kilka tygodni na wyłonienie dyrektora Teatru Jaracza. Sam Janusz Kijowski odchodzi w jakiej atmosferze?
W atmosferze takiego uważam, że może odejść z podniesioną głową. To, co zrobił, zrewitalizował teatr.
Ale to jest około 50... ciekawa opinia, bo jak się patrzy na dosje polityczne pana Janusza Kijowskiego, no to nie tylko, że jest stryjem Mateusza, byłego lidera KOD-u, obecnie bodajże WRD, czy jakiejś innej organizacji dość skrajnie opozycyjnej, ale udzielał się politycznie i w zasadzie SLD, Partia Demokratyczna, Komitet Poparcia Bronisława Komorowskiego, no jądro totalnej opozycji polityczne, więc cóż pana z nim łączy?
Mnie tylko i wyłącznie łączy mnie teatr, a pana Janusza Kijowskiego wchodzenie w buty polityka bardzo mi się nigdy nie podobało. Zresztą zawsze czerpał bardzo garściami ze swojego temperamentu. Nigdy nie oszczędzał nikogo tak naprawdę. Nie powinien w żadnym wypadku chodzić w buty polityka. To mu właśnie również moim zdaniem zaszkodziło. No ale to już jest sprawa Janusza Kijowskiego i jego poglądów politycznych. Mnie interesuje tylko i wyłącznie to, co zrobił dla teatru, raczej w jakiej kondycji zostawia teatr.
W lepszej niż zastał?
Jak przychodził Janusz Kijowski 14 lat, 15 lat temu do Olsztyna, budżet naszej instytucji Teatru Jaracza wynosił 2 900 000 zł. Teraz to jest powyżej 10 milionów. Zrewitalizowany teatr za 56 milionów złotych, gdzie nigdy nie było remontu. Miał pomysł, i to bardzo dobry pomysł, bo wygaszane są policjalne studia i również nasze studium aktorskie będzie temu podlegało, więc... Był pomysł, żeby przekształcić naszą szkołę w oddział terenowy Akademii Teatralnej. I to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że...
Warszawskiej Akademii Teatralnej.
Tak, tak, oczywiście. Gdzie dyrektorem jest pan Wojciech Malajkat. Teraz to wszystko jest pewnego rodzaju zawieszeniu i dotacje i tutaj nie daj Panie Boże, żebyśmy stracili status Teatru Narodowego przez nieodpowiedzialne działanie niektórych ludzi.
Pod względem dyrektora jego politycznych zapatrywań może być gorzej, pana zdaniem? Może być wybrany ktoś o jeszcze bardziej lewicowych poglądach?
Nie tylko o lewicowych, ale tutaj nie daj Panie Boże, żeby ktoś, nie wiem, z nadania politycznego, bo nawet za PRL-u trzymano z daleka niektórych ludzi, żeby byli dyrektorami takich instytucji. Jeżeli, nie daj Panie Boże, ktoś będzie z PSL-u albo SLD, albo z jakiegokolwiek innego ugrupowania...
Kto wybiera dyrektora Teatru Jaracza?
Jest konkurs ogłoszony przez marszałka i tak naprawdę ostatnie słowo należy do marszałka, ale...
Ministerstwo
ma... Musi się marszałek liczyć również z opinią ministerstwa, dlatego że współfinansuje...
Ministerstwo może postawić weto... Na tego się nie zgadzamy. Jakie są realne możliwości ingerencji w wybór czy wpływu na wybór dyrektora przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego?
Ministerstwo będzie miało swoich przedstawicieli w komisji konkursowej. Będzie tam 9 osób tak naprawdę.
Ale ministerstwo będzie w mniejszości, w większości?
Tak.
Czyli ten głos będzie nieduży. Jeszcze jedno mnie interesuje z takich, ostatnie pytanie z takiego codziennego życia politycznego. Na czym polega siła Jerzego Małkowskiego? Dlaczego on jest cały czas tak w Olsztynie lubiany? Bo jest. Trudno ukryć, że jest przez olsztynian były prezydent szanowany i lubiany. Szanowany może nie, ale lubiany na pewno.
Panie redaktorze, już minęła pewna epoka. 10 lat od momentu, kiedy pan Małkowski stracił prezydenturę. To już kolejni wyborcy przyjdą i zweryfikują to. To nie jest tak, że pan Czesław Jerzy Małkowski ma teraz szalone poparcie. Jestem przekonany, że to przy urnach wyjdzie, że tak wcale nie jest. I nie sądzę, żeby się dostał nawet do drugiej tury.
I tutaj stawiamy na tej przepowiedni wyborczej, czy prognozie wyborczej. Stawiamy kropkę. Maciej Tobiszewski, udało mi się, radny miasta Olsztyna z Prawa i Sprawiedliwości, był pierwszym gościem naszego poranka i zaczął, otworzył naszą opowieść o Olsztynie, rysując ramy sporu politycznego. I do Olsztyna będziemy jeszcze wracać, bo o godzinie 8.10 będzie Michał Wypij, czyli kandydat prawicy na prezydenta Olsztyna, i tam już będziemy wchodzić w szczegóły, a tymczasem na chwilę odejdziemy od spraw stricte lokalnych, ale to już za chwilę. Dziękuję bardzo, panie radny, i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Moje uszanowanie państwu. Kłaniam się.
W studio kolejny gość, Bogusław Owoc, były wicewojewoda olsztyński, były radny Olsztyna i spółdzielca mediów Wnet, co też nie jest bez znaczenia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Spółdzielca od samego początku, kiedy pan Krzysztof Skowroński przestał być dyrektorem Trójki, to ja kibicowałem i czekałem na inicjatywę. Pamiętam wtedy, to jeszcze Radio Wnet zaczynało, to były takie programy, radio bardziej takie telewizyjne, tam pamiętam chyba Krzysztof Kamiński często występował. No i tak. To było gdzieś już 10 lat temu.
Tak, 9 lat temu niedawno obchodziliśmy 9 urodziny. 10 są przed nami. Mam nadzieję, że będą huczne i że państwo wszyscy się tam stawicie. Nie tylko państwo, ale szersze grono, bo mamy dużą nadzieję, że już 10 urodziny będziemy obchodzić jako radio mające dwie koncesje, warszawską i krakowską, i głęboko w to wierzę, że tak właśnie będzie. To nie jest istotny, to nie jest najważniejszy temat naszej rozmowy, ale może jednak od tego Olsztyna zacznijmy, kto będzie rządził Olsztynem po wyborach.
Moim zdaniem nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ niezależnie kto zostanie wybrany, i tak będzie rządziła ta sama opcja. Tutaj był przed chwilą pan radny z PiS-u, który mówił o tych koalicjach. Zapomniał o jednej rzeczy, a mianowicie lider PiS-u, pan Jerzy Schmidt, był swego czasu wiceprezydentem, kiedy prezydentem był pan Grzymowicz. Także ta, można powiedzieć, opozycyjność PiS-u jest obrotowa, w zależności od tego, jak...
Zresztą Jerzy Schmidt nie bez kozery nie jest posłem, nie dlatego, że go nie wybrano, tylko dlatego, że w ogóle się na listach nie znalazł swego czasu.
No ja znam dobrze pana Jerzego Schmidta, byliśmy chyba swego czasu nawet przyjaciółmi. Lokalna prasa postkomunistyczna, chcąc nam dokuczyć, określała go jako moim cieniem, bo jak byliśmy w Radzie, to tworzyliśmy taki duet, można powiedzieć. Ja byłem liderem tej grupy, a on występował jako rzecznik tej opozycyjnej prawicy. No i tak byliśmy zapamiętani jako Owoc i Schmidt, o tak.
Jest szefem struktur Prawa i Sprawiedliwości w regionie warmińsko-mazurskim. Czyli pan ocenia, że w zasadzie tutaj nie ma jakiejś wojny między prawicą a opozycją, tylko jest cicha koalicja, która trwa.
Znaczy, wie pan, to jest tak, że moim zdaniem wszystkie nominalne czy oficjalne władze w naszym państwie są władzami, można powiedzieć, formalnymi. Rządzi kto inny. Rządzi kto inny. I tutaj z lokalnego ostatniego podwórka mogę powiedzieć, że jest taki bank, Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie, gdzie na przykład na ten bank pan premier Morawiecki jest za cienki bolek, żeby cokolwiek mógł zrobić, żeby doprowadzić do normalności funkcjonującej w tym banku. To tak a propos tak zwanych wszelkich afer typu Amber Gold, Get Back. To po prostu te struktury finansowe połączone z dawnymi służbami, to jest jądro właściwie realnej władzy, a to wszystko to jest, można powiedzieć, taka piaskownica.
Banki spółdzielcze rzeczywiście były taką I są cały czas sferą działalności osób z dawnych służb. Oni lubią te instytucje, żeby tam robić swoje interesy.
Dlatego oni twierdzą, że im nic nie można zrobić. To ja nie chciałbym tutaj opowiadać, bo mamy mało czasu, ale w tym banku, bo do mnie zwracają się ludzie o pomoc w sytuacji takiej, kiedy trafiają na bezprawie, czy to w wymiarze sprawiedliwości, czy w różnych instytucjach. Była taka rodzina, której w tej chwili pomagam i pani, która miała swoje oszczędności w tym banku. Bank zabrał pieniądze po prostu. I na moje pisma składane do rzecznika finansowego, do KNF-u, nikt ze mną nie polemizuje, że ja nie mam racji, że te pieniądze zostały zabrane. Początkowo rzekomo to miał dokonać i zmarły tuż przed tą operacją, tuż po tej operacji jej mąż, a później jak się okazało, to bank sam te pieniądze zagarnął celem puszczenia ich dalej w tak zwanym postępowaniu spadkowym innym osobom.
Jest historia skoku Wołomin.
Tak, ja znam dokładnie tę historię, bo pan, który można powiedzieć ze Stowarzyszenia Świętego Michała Archanioła, jesteśmy
Marcin
w kontakcie.
Karliński.
Tak. Bardzo, bardzo inteligentny, porządny człowiek także.
Tutaj
pokazuje, jak on się z tym systemem po prostu zderza, tak? Wali głową w mur w pewnym momencie, bo...
Ale mechanizm był ten sam w przypadku Warmińskiego Banku?
Znaczy w tym Warmińskim Banku to można powiedzieć tak. Panie redaktorze, ja jestem prezesem banku, pan ma u mnie pieniądze. Ja panu powiem, pan tych pieniędzy nie dostaje, co mi pan zrobi, tak? Ja piszę do rzecznika finansowego, przedstawiam, mam takie opracowanie na kilkanaście stron, kilkadziesiąt załączników, mówiących o tym, że kobiecie nieprawnie zostały zabrane pieniądze. To znaczy, rzekomo to miał dokonać to jego jej mąż. Ale nie miał do tego żadnego umocowania. Później, jak się okazuje, to wynika z dokumentów wewnętrznych. Już tam nie chcę wchodzić w szczegóły, to przypuszczalnie sami pracownicy banku tego dokonali. I powiedzieli, że ona tych pieniędzy nie dostanie. Nawet gdyby to była prawda, co nie jest, to i tak się jej należy 50%, bo miała wspólnotę majątkowo z mężem. Ona nawet tych pieniędzy nie może dostać. I ja składam pismo do rzecznika finansowego. On wszczyna procedurę normalną, ale na pewnym etapie zaczyna się wycofywać. Ja piszę na niego skargę do ówczesnego ministra finansów, pana Morawieckiego. Po pół roku dostaję odpowiedź, że właściwie mogę dochodzić tych racji w sądzie, w prokuraturze. Piszę to samo do KNF-u. Ta sama historia. Piszę do pana Janusza Szewczaka, który jest szefem podkomisji do spraw instytucji finansowych. Odsyła mi do lokalnego posła, który mi przedstawia pismo, które wysłał do tego banku. Piszę jeszcze raz, bo KNF mówi, że on nie wchodzi w sprawy indywidualne. Ja mówię, że tu nie chodzi o indywidualną sprawę.
Instytucje finansowe.
Tylko, że tu się dzieją bardzo dziwne rzeczy, że tu jest po prostu bezprawie w tej instytucji i nikt na to nie reaguje. Więc w sytuacji takiej, kiedy mamy do czynienia z aferami typu Amber Gold czy Getback i mamy tę komisję, to dla mnie to jest teatr, bo to jest system, naprawdę. To. Ja w najbliższym czasie z panem Marcinem Karwickim się spotkam, będziemy się zastanawiali, jak w ten mechanizm uderzyć. My się stykamy z realną władzą w tym momencie, tak? Bo jeżeli Ministerstwo Finansów mi odpowiada, że ono jest bezradne wokół banku Warmińskiego, Spółdzielczego Banku w Jonkowie. I jeżeli słyszę, bo to wie pan, to jest małe miejscowości, tam ludzie tam sobie szeptają, opowiadają głośno i mówię, że nawet gdyby owoc poruszył niebo i ziemię, to i tak jest za cienki, żeby ten bank ruszyć, tak? No czyli pytanie, z czym mamy do czynienia?
Tutaj mamy kwestię systemu finansowego, ale ona się bezpośrednio łączy z kwestią wymiaru sprawiedliwości, bo to są ogniwa połączone tej samej machiny. Jesteśmy przy ulicy Erwina Kruka, dawnych Dąbroszczaków, jednej z głównych ulic Olsztyna, między innymi dlatego, że tu się mieszczą sądy. To jest ulica, gdzie...
Tak zwane sądy,
gdzie siedzą ludzie. Zresztą w jednym z tych sądów trwa sprawa, bo jest zaskarżenie na zmianę ulicy. Ktoś w Olsztynie bardzo Dąbroszczaków broni. Jak to wygląda?
Znaczy, wie pan, to jest tak, że trafi pan w taki czuły, bo nad sądami to ja pracuję. Ja jestem przekonany, że uda mi się przeprowadzić autentyczną reformę sądów, która będzie polegała na przeprowadzeniu opcji zerowej. Chyba rok temu pani Ewa...
Nie pomogę.
Stankiewicz wyleciało mi z głowy. Mówię, no jak ty o tej opcji zerowej mówię i tak dalej. Tylko, że żeby to przeprowadzić, to trzeba to zrobić ogromną pracą. Ogromną pracą, bo można to zrobić w jedyny sposób, w oparciu o istniejącą konstytucję, w oparciu o artykuł 7 konstytucji, mówiący o tym, że władze państwowe działają na podstawie i w granicach prawa. I wykazując, że sądy, to co ja powiedziałem 4 lata temu, odmawiając przyjęcia Krzyża Kawalerskiego Odrodzenia Polski, że sądy są strukturą przestępczą, to trzeba to wykazać. Ja już praktycznie mam to przygotowane, tylko kwestia tego ujęcia, bo to są setki dokumentów, które są powiązane w jakiś sposób, tylko kwestia pokazania tego, bo błędem w tych sprawach jest to, że ludzie wchodzą w pewne szczegóły, tak? Do szczegółów trzeba odsyłać, ale trzeba pokazywać mechanizmy.
No właśnie, ja chciałem pana do szczegółu ściągnąć w dół do tej batalii o Sąd Najwyższy. Czy ta batalia ma jakieś znaczenie dla
sanacji
struktury sądów?
Nie ma żadnego znaczenia.
To o co się toczy?
Wszyscy, o pozór. O pozór, ponieważ wczoraj pan premier Gliński powiedział, że ludzie domagają się reformy sądów. Jak ludzie domagają się reformy sądów, no to PiS musi zapozorować, bo on z reguły działa jako partia, która działa dla pozoru, tak? I muszą wykazać, że tę reformę sądu przeprowadzają, ale każdy widzi, że pani Gersdorf przecież urzęduje, tak? Ona nie jest, zgodnie z ustawą, nie jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, a przecież w piątek przyjmowała i szefową Amnesty International, przyjmowała prezesa sądu chyba holenderskiego i tak dalej. Także po prostu oni sami w to nie wierzą. Oni czekają, aż Europejski Trybunał Sprawiedliwości uchyli tę reformę i wtedy powiedzą, chcieli, ale nie wyszło.
A z drugiej strony
z drugiej strony
bardzo mocno się boksują i gdyby...
Ale to jest na pozór. Panie redaktorze, no gdyby się boksowali, to pan, nie wiem, czy pan był w Sądzie Najwyższym.
Nigdy w życiu.
Tam, żeby wejść, to nie można tak sobie tam chodzić. Tam są określone przestrzenie do poruszania się. Jeżeli pani prezes Gersdorf nie jest prezesem Sądu Najwyższego, to co ona robi w swoim gabinecie, tak? Dlaczego pan Duda? To jest ta, i to, i to każdy
gdyby,
podkreśla.
Gdyby Prawo i Sprawiedliwość robiło to na serio, to pana zdaniem powinno tam wystać policję? Powinno tam opcją siłową?
Nie, dostała dokument. Oficjalny dokument podpisany nie jakieś tam pismo, tylko dokument od pana prezydenta, że z dniem 3 czy tam 4 lipca przestaje pani być sędzią. I taki dokument podpisany pieczęcią prezydenta Rzeczypospolitej powinna otrzymać. Że przestaje być sędzią, przechodzi w stan spoczynku, bo sędziów się nie przestają, nie przechodzą w stan spoczynku, biorąc kasę taką, jak obrali.
Z drugiej strony można by bronić czy polemizować z pana tezą, patrząc na ruchy kadrowe w sądach.
Jakie ruchy kadrowe?
No chociażby w Krakowie. O czym mówił też w wywiadzie dla Gazety Polskiej premier Mateusz Morawiecki, wskazując, że tam się dział układ i tam tych prezesów, ale dyrektorów
tego,
już nie ma, bo
z tego, co się pamiętam, od razu się wycofał, nawet powiedział bardziej niż układ, że działa struktura przestępcza. Ale to jakby dotyczyło pionu administracyjnego i zaraz się z tego bardzo delikatnie wycofał, bo jak pani Olejnik tam kogoś nacisnęła, to już każdy się zaczął z tego wycofywać, a to trzeba wykazać, że to nie jakieś tam struktury administracyjne tego. Mamy przykład, podam panu przykład, dlaczego ci sędziowie zachowują się tak, jak się zachowują, bo oni wiedzą, że jaka jest realna władza. Oni wiedzą, gdzie jest realna władza. I po prostu w tej chwili nikt nie chce się wychylić, żeby przeciwko tej realnej władzy wystąpić. Podam panu pewien przykład.
To gdzie leży ta realna władza?
Powiem panu właśnie przykład. Swego czasu prokurator Witkowski przysłuchiwał funkcjonariuszy Wojskowej Służby Wewnętrznej w sprawie zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. I oni mu powiedzieli, panie prokuratorze, my zeznamy, bo oni śledzili tam tych morderców z SB. Tylko jeżeli pan nam zapewni warunek bezpieczeństwa, znaczy...
Bezpieczeństwo osobiste.
Bezpieczeństwo osobiste. Przecież jeżeli funkcjonuje coś takiego jak, i to w formie nawet dowcipu, jak prywatny zabójca, czy
seryjny samobójca.
Seryjny samobójca, tak? No to w państwie cywilizowanym nie ma czegoś takiego. Poważne państwo od razu by wszystkie te sprawy wyjaśniło, wzięło za twarz, którzy się tego dopuściło. A jeżeli policja nie jest w stanie znaleźć mordercy swojego szefa, no to naprawdę żyjemy w pewnej, tak jak mówię. Ja 20 lat temu postawiłem tezę, że polskie państwo jest to struktura zdecentralizowanych, grup przestępczych, wyposażonych w atrybuty aparatu państwowego i po 20 latach do tej tezy doszedłem dowodowo.
Atrybuty sądu również.
Tak, to jest kościec. to jest kościec. Sądy przejęły w III RP rolę dawnej służby bezpieczeństwa. Bo mamy tutaj prawo, tak, mamy państwo demokratyczne i wszystko się praktycznie opiera o sądy. Ja zrezygnowałem z działalności publicznej. Bo co z tego, że ja jako radny piętnowałem złodziejstwo, kradzież.
Bo jesteśmy w radio blisko do mikrofonu, wtedy lepiej...
Tak. Piętnowałem to, skoro i tak na przykład wiedziałem, że prokurator to umorzy. Ja mówiłem o tej tezie, którą 20 lat temu postawiłem. Co mnie do tego skłoniło? Mianowicie zobaczyłem akt notarialny podpisany przez siebie jako dyrektora firmy państwowej, który został zmieniony. Ja wtedy, tak jak pan redaktor, wierzyłem, że żyjemy w cywilizowanym państwie normalnym i podpisałem się na ostatniej stronie. Natomiast wyciągnięto z tego aktu notarialnego trzecią stronę, całkowicie ją zmieniając, dopisując cztery konkretne obiekty. I kiedy ja zgłosiłem to prokuraturze, to oczywiście odpowiedziano mi w sposób typowy dla prokuratury, czyli na kretyna tak zwanego, odpowiedziano mi, że te cztery, znaczy, że to zostało po prostu zmienione przez pomyłkę maszynistki. No przez pomyłkę to można opuścić zdanie, przecinek, ale nie wpisać cztery konkretne obiekty. Można powiedzieć, że to była jakaś lokalna sitwa, tak? Bo na przykład nadzorował, to znaczy był tym wizytatorem w prokuraturze okręgowej, to jeszcze do 2000 chyba 11 roku, prokurator, towarzysz Bogusław Płoński, który mnie sadzał do więzienia w 85 roku. I on tych młodych prokuratorów wychowywał. Więc myślałem, że to jest, można powiedzieć, lokalny układ. Ale kiedy Krajowa Izba Notarialna odpowiedziała mi, że to jest wszystko w porządku, że można akt notarialny fałszować, no to ja stwierdziłem to, co stwierdziłem.
Ale z drugiej strony właśnie o to toczy się bój w Sądzie Najwyższym, żeby te osoby, które orzekały kiedyś, no z racji wieku odeszły, z racji skrócenia wieku emerytalnego.
Panie redaktorze, to nie będzie kolejny błąd.
To jest pytanie.
Ja jestem więźniem z lat 85-86. Byłem sądzony przez władzę PRL-owską. I powiem panu, że wtedy przynajmniej starano się zachować pozory. Obecnie sądy, ci młodzi sędziowie, są bardziej cyniczni, bo znają te mechanizmy, które zapewniają im bezkarność i te geszefty.
Czyli zmiana pokoleniowa nie da zmiany jakościowej?
Nawet na gorsze, powiem panu. Bo tamci przynajmniej mieli kiedyś nad sobą instytucję partyjną, tak? Podam też panu przykład, bo to najlepiej życie to pokazuje. Jak mnie zatrzymali, to u mojej mamy podczas rewizji, bo to była taka rutynowa, całej rodziny rewizję przeprowadzono, zabrali tygodniki Solidarność. Więc jak ja wyszedłem, bo dostałem wyrok w zawieszeniu, po pół roku wyszedłem z więzienia, to z aresztu można powiedzieć, chociaż to było z więzieniem połączone. Pytam się mamy, gdzie są moje tygodniki. Powiedzieli, że zabrała Służba Bezpieczeństwa, więc ja napisałem, nie znałem jeszcze wtedy tych procedur, pismo do sądu, że mamy przypadkiem złodziejstwa, że prokuratora i SB to są złodzieje, bo ukradli mi tygodniki Solidarność. Wyobrazi pan sobie, że zaprosił mnie cały szef Wydziału Śledczego i te tygodniki mi zwrócił. Chciał mi tam inne rzeczy tam zahandlować, ale tak dalej. Ale dlaczego o tym mówię? Jak odebrałem swoje papiery z IPN-u, to ci ludzie tłumaczyli się przed prokuratorem generalnym, dlaczego dopuścili do takiej sytuacji, że ja wykorzystałem ich błąd i napisałem do sądu, że są złodziejami, tak? I oni nie mogli nic zrobić. Natomiast w tym momencie, jak w ramach operacji likwidowania mnie, jak mi zabierano mieszkanie, to zasądzono mi 150 tysięcy na podstawie druczka in blanco, niewypełnionego i niepodpisanego, jakiej to umowy dotyczy. Czyli mamy, cofnięto się do poziomu jeszcze sprzed okresu stalinowskiego, przynajmniej wtedy torturami zmuszano do podpisania. Tu w tej chwili nawet podpis nie był potrzebny. Bo układ był taki, że co nam kto zrobi, tak? Więc ta historia związana z tym, że trzeba wymienić sędziów stanu wojennego, jest zupełnie błędną i prowadzącą w ślepą uliczkę.
Co zrobić, żeby dokonać prawdziwej sanacji wymiaru sprawiedliwości?
Opcję zerowa. Myślę, że około 10, oczywiście tak. Oczywiście, że tak.
Kim zastąpić?
Polska jest bogatym krajem w talenty. To znaczy cała filozofia prawa, bo ja mam 20 lat doświadczenia, bo jest taki drugi zawód, tak? Bo ja lepiej funkcjonuję zawodowi prawnicy. Bo 20 lat stykając się naokoło z tym, no to nie jest żadna filozofia. Wystarczy logicznie myśleć i znać procedury. to prawnicy komplikują prawo, twierdząc, że to jest takie zawiłe coś i tak dalej. Nie. Prawo jest bardzo proste, czego dał przykład nam Pan Bóg, tak? 10 przykazań jest bardzo prostych i każdy wie, o co chodzi. Natomiast często Sąd Najwyższy stara się pewne rzeczy jakby wykazać swoją mądrość, prowadząc do głupoty. Często, chociażby jak już nie chcę, też mogę zacytować, ale mamy mało czasu.
Tak, bo niestety będziemy dochodzić do puenty tej części Pana rozmowy z Radiem Wnet, bo następne będą w przyszłości się dokonywać, bo Olsztyn nie jest końca tak daleko od Warszawy, a Pan też do Warszawy czasami przyjeżdża.
Znaczy, na pewno jak będę już występował, bo ja chcę wystąpić na konferencji, to znaczy chcę zrobić w ten sposób, że najpierw przedstawić system bezprawia, tak? Pokazany, że to jest mechanizm, a następnie druga rzecz, wystąpić z projektem, można powiedzieć, obywatelskim ustawy opcji zerowej, gdzie, powiem krótko dwa zdania, gdzie byłaby weryfikacja tych ludzi, dokonali, znaczy tak może, skracam szybko, bo mamy mało czasu. Panie redaktorze, pewne rzeczy trzeba jasno powiedzieć, których nie chce powiedzieć na przykład obóz rządzący i pan prezydent. Jeżeli wprowadza się skargę to nadzwyczajną, kasacyjną, to ona z czegoś wynika. Każdy się boi powiedzieć, że wynika to ze złamania prawa przez sędziów, tak? Bo jeżeli byłoby wszystko lega artis, no to po co ta skarga nadzwyczajna? Ale nikt tego nie jest w stanie wyartykułować, że to nastąpiło złamanie prawa. Skoro nastąpiło złamanie prawa, to muszą być konsekwencje wobec tych, którzy te prawo złamali. Natomiast projekt PiS-u i pana prezydenta Dudy jest grubą kreską wobec przestępców w tokach sądowych.
Zresztą nie wiem, czy pan zauważył, że skarga nadzwyczajna była jednym z elementów, na których zmianę najbardziej naciskał Frans Timmermans i Komisja Europejska. Tak? I w tym momencie, i w tym fragmencie PiS zrealizował niemalże w pełni żądania
Brukseli. Poza tym ta skarga jest niezgodna z konstytucją, ponieważ dlaczego? Ale ja mówię w innym kontekście, w całkiem o 180 stopni przeciwnym, ponieważ zawężając skargę do 97 roku, narusza się artykuł 40 bodajże 5 Konstytucji, mówiący o tym, że przestępstwa, których dopuściła się władza i które nie były ścigane z przyczyn politycznych, a takimi przestępstwami są te przestępstwa sądowe, nie ulega przedawnieniu. I nie można stosować cezury od 97 roku. Wobec tego ta cezura od 97 roku moim zdaniem jest po to, żeby zalegalizować kradzież, bo wymiar sprawiedliwości był po to, żeby dokonać kradzieży majątku PRL-owskiego, tak? Tego, co jest w Polsce. Nie PRL-owskiego, ale to, co jest w Polsce.
Ale
tak?
Nie tylko. No, mamy przypadki mafii mieszkaniowych, gdzie też wyłudzano
mieszkania. To jest tylko pochodnie. Nie ma czegoś takiego. To wszystko... Mój problem wziął się stąd, że patrzyłem na ręce Radzie Miasta, tak? To nie chodziło o to, to nie jest problem reprywatyzacji, bo reprywatyzacji w Polsce nie było. Jest to regularne złodziejstwo nieruchomości, które miało miejsce w całej Polsce, w Olsztynie również.
I to jest temat, który niestety musimy przenieść na kolejne nasze spotkanie, ale puentując, chciałem zapytać się o w takim wypadku polityczną ocenę dobrej zmiany, o jej wartość. To jest zmiana, czy to jest
zamiana.
Kosmetyka? Czy to jest zamiana.
Zamiana. Ostatnio była promocja książki pana Stanisława Michalkiewicza. Niemcy, Żydzi, Volksdeutsche. Nie wiem, czy pan redaktor zna. I tam padła taka teza, bo to pytanie się na kogo głosować. I tam pan Michalkiewicz powiedział, że w Polsce głosowanie jest to tylko podpisywanie na którąś z Volkslisty po prostu. To jest wszystko układ okrągłostołowy, a ja jako przeciwnik okrągłego stołu mogę tylko być dumny z tego, że mówiłem o tym głośno w 89 roku, a nawet i wcześniej.
Nie jest to radosna konstatacja, która płynie z naszej
rozmowy. Ale na koniec, jestem optymistą, panie redaktorze, ponieważ w naszym okręgu było coś wspaniałego, a mianowicie 30 czerwca w Gierszwałdzie nasz arcypasterz Józef Górzyński zorganizował Ogólnopolski Dzień Pokuty od wolności wewnętrznej do wolności zewnętrznej.
Tu Gierszwałd, proszę mnie prosić, jeśli się mylę, ale chyba jedyne na terenie Rzeczpospolitej miejsce, gdzie doszło do objawień maryjnych. Nie
tak,
mamy.
Jedyne w tej części Europy. Jedno z kilku na świecie. Także tu z Olsztyna myślę, że również wyjdzie jakiś impuls, który zmieni naszą rzeczywistość.
To Matka Boska do dzieci mówiła po polsku, a to tak, przecież tak. Była połowa XIX wieku. To jest przypomina, że jesteśmy na Warmii, gdzie polskość trwała bardzo mocno i Olsztyn był miastem polskim w zasadzie do drugiej połowy XIX wieku, bo większość mieszkańców była i katolikami, i mową polską, mową ojczystą się posługiwała. Dopiero gdzieś tam w drugiej połowie XIX podobno urzędnicy, armia, kolej sprowadziła dużą liczbę Niemców i miasto zaczęło niemczeć powoli.
Piękna homilia była ojca dominikanina w tym nabożeństwie pokutnym. Zachęcam do obejrzenia jej w internecie. Z tego czerpię siły i nadzieję na przyszłość. Także będzie dobrze, panie redaktorze.
W końcu świat zmierza ku paruzji, więc i tak na końcu wygramy i wygra dobrą. Bogusław Owoc, spółdzielca
Radia Wnet
i Mediów Wnet, był gościem poranka.
I sympatyk Radia Wnet.
Dziękuję najmocniej. Mało mamy czasu, ale po takiej rozmowie przyda się odrobina muzyki. Zdam się na gust Karola Smyka.